Pani Paulina Rabczak, pisarka pochodząca z Rzeszowa, a od kilku lat związana z Wiedniem i w Wiedniem osadzająca fabułę swoich powieści. Na razie wyszły dwie, będą też kolejne. Te dwie to właściwie można przeczytać jako dwie części jednej opowieści, w której jest mnóstwo wątków, mnóstwo bohaterów, ale oczywiście bohaterowie się powtarzają. Między innymi bohaterowie tej pierwszej powieści, czyli w Starym Wiedniu, Klara i Franz. Klara i Franz pojawiają się też w tej drugiej powieści wydanej w tym roku, bo tamta była wydana w roku ubiegłym. Mówiła już pani o tym, że czasami trudno zapanować jest nad tymi bohaterami swoimi i nad wątkami. Natomiast teraz porozmawiajmy o tym, co tak się bardzo mocno przebija czy wybija z tego, z tej opowieści. To jest powieść historyczno-obyczajowa i ten drugi człon, powieść obyczajowa, jest bardzo mocno osadzona w takim przekazie, w takiej narracji związanej z opowiedzeniem o tym, jaka była sytuacja społeczna kobiet w XIX wieku. To bardzo wyraźnie się przebija. To taki celowy zamysł, żeby właśnie na to zwrócić uwagę. Można było grzeczną jakąś opowieść z paniami, panami pięknie ubranymi, chodzącymi sobie do Opery Wiedeńskiej i po ulicach i jeżdżącymi karocami, prawda, stworzyć, ale to nie o to chodzi.
Tak, to był celowy zamysł, bo ja generalnie od dziecka bardzo dużo czytałam powieści historycznych. Później przeszłam w klasykę i co mnie zawsze gdzieś irytowało, denerwowało, to właśnie to, jak te kobiety były traktowane, też przedstawiane w literaturze i traktowane niestety bardzo przedmiotowo. I chciałam po prostu, bo to już była kolejna jakaś historia, którą tworzyłam. Wcześniejsze też zawsze były osadzone gdzieś historycznie, właśnie XIX albo początek XX wieku. I właśnie tam byłam jeszcze trochę młodsza, więc pisałam właśnie piękne panie, panowie w garniturach, jakieś tam romanse, intrygi, ale bez jakiegoś tła społecznego. I w pewnym momencie po prostu pisanie takich historii gdzieś tam już przestało mnie satysfakcjonować, bo no nie przynoszą jakiejś takiej właśnie większej satysfakcji. I bardzo mi gdzieś właśnie ta sprawa kobiet leży na sercu, to jak je traktowano, że tak naprawdę z własności ojca stawały się własnością męża i nie mogły same za wiele zrobić. I też właśnie od początku, już wymyślając tę pierwszą część, wiedziałam, że to będzie ważny temat, że właśnie Klara będzie tą emancypantką, że będzie o to walczyć mimo takiego jej uprzywilejowania, bo jest z bogatej rodziny, ma taką jeszcze ojca może nie, ale pozostałą rodzinę dość wyrozumiałą, na dużo jej pozwalają, ale mimo wszystko też nie może zrobić tego, co by chciała. Ona by chciała być kompozytorką, chciałaby wystawiać swoje dzieła jako ona sama.
A tymczasem i to w pierwszej powieści się pojawia i bardzo mocno wybrzmiewa. Owszem, te jej dzieła mogą ujrzeć światło dzienne, a właściwie dotrzeć do uszu melomanów, no ale w jaki sposób?
No tam właśnie jest taka mistyfikacja, gdzie to jej brat jest uznawany za tego autora, bo ojciec, który też jest kompozytorem, wymyślił sobie, że on będzie miał taką dynastię, tak jak Straussowie w tamtym czasie, zresztą żyjący, bardzo, bardzo uwielbiani.
A tu syn zawiódł jego oczekiwania, bo tego talentu muzycznego nie ma.
Tak, syn tylko imprezuje, gdzieś tam chodzi i chciałby się bawić, a tu córka urodziła się geniuszem muzycznym po ojcu, a niestety w tamtym czasie kobieta w muzyce, no to tak jak jest właśnie w drugiej części, gdzieś tam bardziej to pokazałam, że one faktycznie mogły koncertować, mogły gdzieś komponować jakieś takie utwory ćwiczebne, jakieś pieśni, jakieś takie proste rzeczy. Na przykład właśnie też zresztą Klara Schumann, żona Roberta Schumanna, po jego śmierci utrzymywała się głównie z koncertowania, jeździła po Europie i z tym nie było, powiedzmy, jakiegoś większego problemu. Natomiast właśnie, żeby kobiety mogły coś komponować, takiego bardziej ambitnego, coś przedstawiać, to tak naprawdę do dzisiaj niestety w świecie muzyki jest z tym problem i kobiety w roli dyrygentów, dyrygentek właściwie, czy kompozytorek, to jest bardzo rzadka rzecz. I właśnie też z tego się bierze ta emancypacja Klary, to że ona gdzieś właśnie przez to pragnienie pokazywania siebie jako autorki angażuje się właśnie w ten ruch emancypantek i też jest druga postać w drugiej części, która z kolei pokazuje to trochę od innej strony, bo ona jest nauczycielką, ona bardziej jak Klara się bardziej przejmuje losem kobiet ze swojej sfery, takimi problemami, które dotyczą stricte jej, i ona jest tą emancypantką, ale ona nie jest taką powiedzmy idealną kobietą, emancypantką, tylko ona się trochę przejmuje tym, co jej dotyczy, gdzieś tam jakieś kwestie małżeństwa, właśnie tej wolności twórczej, a mamy tę drugą bohaterkę, która jednak chce...
Jest troszkę stopień wyżej, ale ja bym się nie zgodziła tak do końca, że to źle, że Klara dba o siebie, bo od tego się zaczęła też jej taka budowa jej świadomości tego, co można zmienić w życiu kobiet. I pani też to pokazuje, bo to dojrzewanie Klary obserwujemy na kartach i jednej, i drugiej powieści, zwłaszcza w tej drugiej już wiemy, że to rzeczywiście nastąpiło.
Tak, ona w tej drugiej powieści właśnie trochę dojrzewa, dostrzega też inne aspekty, że ona jest ważna, ale też może walczyć nie tylko o to, co dla niej jest, jakby nie tylko o siebie, ale też o inne kobiety.
Żeby to coś systemowo
tak,
zmienić.
Żeby to zmienić systemowo, a nie tylko to, co jej nie pasuje w jej własnym życiu. A ona, no ona jest trochę taka egoistyczna, ale się uczy, dojrzewa poprzez to wszystko, co ją spotyka, i już na koniec ma troszkę inną wizję na siebie.
No i ma wspaniałego męża, którego w pewnym momencie przestaje doceniać. No to tutaj takie meandry tych relacji też damsko-męskich, ale też mówią o pozycji społecznej kobiety, też powiedzmy o tym, że bardzo trudnego aspektu sytuacji kobiety pani dotknęła, bo też wydaje się, że to nie jest tak, że złe traktowanie kobiet w rodzinie, że to się zakończyło w pewnym momencie, że ruch emancypantek to wszystko w cudzysłowie załatwił, bo niestety to zło pojawia się także w naszych czasach, czyli złe traktowanie na przykład żon. Tutaj mamy taki przykład takiej pary małżeńskiej, bardzo nieszczęśliwej kobiety.
No niestety właśnie przy pisaniu takich powieści historycznych, właśnie jak się porusza takie bardziej problemy stricte obyczajowe, a nie związane z historią, to właśnie to tak w pewnym momencie dochodzi do człowieka ta świadomość, że mimo, że to już minęło prawie 150 lat, no 130 od akcji tej książki, to te problemy tak naprawdę się za wiele nie zmieniły i są do tej pory niestety bardzo aktualne.
Pani, można powiedzieć, odbrązawia też taką epokę, którą bardzo tak sentymentalnie wiele osób traktuje, chociaż mamy tę wiedzę, jak w dawnych czasach kobietom się żyło, powstają też powieści, opracowania. No tutaj w tym momencie przyszła mi do głowy powieść Chłopki. Oczywiście dotyczy innego środowiska kobiet, ale wiemy o tym, że kobietom nie było lekko i musiały naprawdę czekać wiele, wiele lat czy dziesięcioleci i walczyć o te swoje prawa, żeby to się zaczęło zmieniać. No i też walczyć o tę swoją świadomość, prawda? Samoświadomość, że mogę coś zmienić, a mogę też zmienić coś dla innych. To, o czym pani mówi, na co zwraca uwagę.
Tak, no...
No tak jest rzeczywiście.
Tak jest.
I to się w tej powieści pojawia. Oczywiście to nie jest tak, że pani cukruje i słodzi i że wszystko się pięknie kończy. Możemy uspokoić naszych słuchaczy, że historia tej kobiety, która była prześladowana przez swojego męża, przypomnijmy jej imię, zaraz ja tu mam zaznaczone, tutaj taki nieprzyjemny człowiek był, pan Reichenburg, tak?
Tak.
Który się nad tą żoną niestety znęcał, ale się to potem wszystko tak obróciło, że też robił inne rzeczy, jak się okazało. W związku z tym ta kobieta odzyskała taką życiową wolność. No i kwestia właśnie wykorzystywania także takiego zawodowego kobiet, prawda? Bo też w tej drugiej powieści znów pojawia się człowiek, który też chce wykorzystać potencjał drzemiący w kolejnej bohaterce.
Tak, generalnie tam, jak właśnie im więcej o tym myślę, to tam faktycznie bardzo dużo tych różnych aspektów tego traktowania kobiet w tamtych czasach i właśnie znowu w dzisiejszych czasach się pojawia, bo też tam jest taki mniej ważny wątek, ale się pojawia właśnie wykorzystywania swoich pracownic niestety, i to też to dzisiaj jest niestety po raz kolejny aktualne.
I, też, i też są te takie zawirowania mocne, życiowe, no, dramaty, tragedie wręcz. Matka, która znika z życia swoich dzieci na wiele lat, właściwie przegapiając całe ich dojrzewanie i dorastanie, ale jak się okazuje, nie dlatego, że tak chciała i że uciekła, bo nie chciała być dziećmi, tylko tak się te losy rodzinne, małżeńskie złożyły, że wybrała taką drogę. Potem jest ten wielokropek w tej opowieści, w którym to wielokropku odczytujemy, że coś dobrego jeszcze te osoby spotka, które dotknęła taki dramat, dotknęła taka tragedia, jak rozstanie przez wiele lat, prawda? Matka, córka.
Tak, no ja generalnie staram się zawsze, żeby te wątki kończyły się, no nie zawsze będą się, nie we wszystkich książkach kończyły pozytywnie, ale staram się, żeby gdzieś tam było jakieś takie światełko nadziei, ale żeby właśnie też nie przecukrować, no bo jednak jak wiemy, w życiu jest różnie i z jednej strony książki mają dawać nadzieję, ale też, no ja uważam, że nie może być tak, że każdy bohater w książce kończy tak absolutnie różowo, że wszystko jest u niego pięknie, no bo tak nie jest. Układa się nam gdzieś w życiu, ale zawsze gdzieś te kłopoty czekają na horyzoncie, niektóre wątki zostają takie niedopowiedziane, będą pociągnięte w kolejnych książkach, ale myślę, że właśnie akurat ten wątek jest taki dający nadzieję, ale nie jest taki definitywnie cukrowy, no bo to jest tak trudna, tragiczna sytuacja, która się tam stała, że tego, no nie można tego skończyć tak cukierkowo, bo w życiu to by się na pewno nie skończyło cukierkowo, tylko jednak to potem są lata, miesiące, lata wysiłku z obu stron, żeby jednak właśnie te relacje naprawić, przywrócić do jakiegoś takiego dobrego stanu.
No, ale też muszę o to zapytać, bo jest pani bardzo młodą osobą, a tutaj takie pogmatwane ludzkie losy i to na przestrzeni wielu lat i osoby w różnym wieku i dzieci i rodzice i babcie i dziadkowie i te osoby też od strony psychologicznej no, wydają się tak bardzo wiarygodnie przedstawione. Rozumiemy ich intencje, a jeśli nie do końca rozumiemy, no to się w toku tej narracji i tej fabuły wyjaśnia. Więc też zapytam o tę znajomość psychologii, psychiki ludzkiej.
Myślę, że to jest po pierwsze bycie dobrym obserwatorem i też taką, ja jestem taką osobą, która bardzo dużo rzeczy lubi, tak nie znajduję teraz lepszego, ładniejszego słowa, że tak powiem potocznie przekminiać i nieraz siedzę długo i rozmyślam nad tym, skąd to się wzięło, dlaczego, co i jak, ale też myślę, że to jest też z lektury po prostu literatury, dobrej literatury. Ja uwielbiam klasykę. Jednym z takich moich ulubionych autorów jest Henry James i jego powieści, tam czasem mi brakuje wręcz akcji, ale on po prostu przepięknie rozpracowuje te postaci psychologicznie, pokazuje naprawdę różne aspekty tych sytuacji i myślę, że to też się wzięło trochę właśnie z czytania takiej literatury klasycznej, takiej światowej na poziomie, która się tym zajmuje, ale też właśnie ten aspekt tego obserwowania ludzi i takiego rozkładania na czynniki pierwsze tego, co, jak i dlaczego.
No tak, słuchania tego, co ludzie też opowiadają i taki rodzaj empatii. No to gratuluję, bo to jest też podstawa tego warsztatu dziennikarskiego. Na koniec tej części rozmowy pozwolę sobie jeszcze zacytować to, co wydawnictwo Pruszyński Spółka zamieściło w pierwszej powieści, anonsując tę powieść dla czytelników, czyli w powieści W Starym Wiedniu. Perfekcyjnie oddany klimat epoki, dynamiczna akcja, kolory bohaterów sprawiają, że książka ta to idealna podróż w czasie, z której nie chcemy wracać. Pani Paulina Rabczak, pisarka pochodząca z Rzeszowa, a od kilku lat związana z Wiedniem i Wiedniem osadzająca fabułę swoich powieści. Na razie wyszły dwie, będą też kolejne. Te dwie to właściwie można przeczytać jako dwie części jednej opowieści, w której jest mnóstwo wątków, mnóstwo bohaterów, ale oczywiście bohaterowie się powtarzają. Między innymi bohaterowie tej pierwszej powieści, czyli W Starym Wiedniu, Klara i Franz. Klara i Franz pojawiają się też w tej drugiej powieści wydanej w tym roku, bo tamta była wydana w roku ubiegłym. Mówiła już pani o tym, że czasami trudno zapanować jest nad tymi bohaterami swoimi i nad wątkami. Natomiast teraz porozmawiajmy o tym, co tak się bardzo mocno przebija czy wybija z tego, z tej opowieści. To jest powieść historyczno-obyczajowa i ten drugi człon, powieść obyczajowa, jest bardzo mocno osadzona w takim przekazie, w takiej narracji związanej z opowiedzeniem o tym, jaka była sytuacja społeczna kobiet w XIX wieku. To bardzo wyraźnie się przebija. To taki celowy zamysł, żeby właśnie na to zwrócić uwagę, bo można było grzeczną jakąś opowieść z paniami, panami pięknie ubranymi, chodzącymi sobie do opery wiedeńskiej i po ulicach i jeżdżącymi karocami, prawda, stworzyć, ale to nie o to chodzi.
Tak, to był celowy zamysł, bo ja generalnie od dziecka bardzo dużo czytałam powieści historycznych, później przeszłam w klasykę i co mnie zawsze gdzieś irytowało, denerwowało, to właśnie to, jak te kobiety były traktowane, też przedstawiane w literaturze i traktowane niestety bardzo przedmiotowo. I chciałam po prostu, bo to już była kolejna jakaś historia, którą tworzyłam. Wcześniejsze też zawsze były osadzone gdzieś historycznie, właśnie XIX albo początek XX wieku. I właśnie tam byłam jeszcze trochę młodsza, więc pisałam właśnie piękne panie, panowie w garniturach, jakieś tam romanse, intrygi, ale bez jakiegoś tła społecznego. I w pewnym momencie po prostu pisanie takich historii gdzieś tam już przestało mnie satysfakcjonować, bo no nie przynoszą jakiejś takiej właśnie większej satysfakcji. I bardzo mi gdzieś właśnie ta sprawa kobiet leży na sercu, to jak je traktowano, że tak naprawdę z własności ojca stawały się własnością męża i nie mogły same za wiele zrobić. I też właśnie od początku, już wymyślając tę pierwszą część, wiedziałam, że to będzie ważny temat, że właśnie Klara będzie tą emancypantką, że będzie o to walczyć, mimo takiego jej uprzywilejowania, bo jest z bogatej rodziny, ma taką jeszcze ojca może nie, ale pozostałą rodzinę dość wyrozumiałą, na dużo jej pozwalają, ale mimo wszystko też nie może zrobić tego, co by chciała. Ona by chciała być kompozytorką, chciałaby wystawiać swoje dzieła jako ona sama.
A tymczasem i to w pierwszej powieści się pojawia i bardzo mocno wybrzmiewa. Owszem, te jej dzieła mogą ujrzeć światło dzienne, a właściwie dotrzeć do uszu melomanów, no ale w jaki sposób?
No tam właśnie jest taka mistyfikacja, gdzie to jej brat jest uznawany za tego autora, bo ojciec, który też jest kompozytorem, wymyślił sobie, że on będzie miał taką dynastię, tak jak Straussowie w tamtym czasie, zresztą żyjący, bardzo, bardzo uwielbiani.
A tu syn zawiódł jego oczekiwania, bo tego talentu muzycznego nie ma.
Tak, syn tylko imprezuje, gdzieś tam chodzi i chciałby się bawić, a tu córka urodziła się geniuszem muzycznym po ojcu, a niestety w tamtym czasie kobieta w muzyce, no to tak jak jest właśnie w drugiej części, gdzieś tam bardziej to pokazałam, że one faktycznie mogły koncertować, mogły gdzieś komponować jakieś takie utwory ćwiczebne, jakieś pieśni, jakieś takie proste rzeczy. Na przykład właśnie też zresztą Klara Schumann, żona Roberta Schumanna, po jego śmierci utrzymywała się głównie z koncertowania, jeździła po Europie i z tym nie było, powiedzmy, jakiegoś większego problemu. Natomiast właśnie, żeby kobiety mogły coś komponować, takiego bardziej ambitnego, coś przedstawiać, to tak naprawdę do dzisiaj niestety w świecie muzyki jest z tym problem i kobiety w roli dyrygentów, dyrygentek właściwie, czy kompozytorek, to jest bardzo rzadka rzecz. I właśnie też z tego się bierze ta emancypacja Klary, to że ona gdzieś właśnie przez to pragnienie pokazywania siebie jako autorki angażuje się właśnie w ten ruch emancypantek i też jest druga postać w drugiej części, która z kolei pokazuje to trochę od innej strony, bo ona jest nauczycielką, ona bardziej, jak Klara się bardziej przejmuje losem kobiet ze swojej sfery, takimi problemami, które dotyczą stricte jej i ona jest to emancypantką, ale ona nie jest taką, powiedzmy, idealną kobietą, emancypantką, tylko ona się trochę przejmuje tym, co jej dotyczy, gdzieś tam jakieś kwestie małżeństwa, właśnie tej wolności twórczej, a mamy tę drugą bohaterkę, która jednak chce...
Jest troszkę stopień wyżej, ale ja bym się nie zgodziła tak do końca, że to źle, że Klara dba o siebie, bo od tego się zaczęła też jej taka budowa jej świadomości tego, co można zmienić w życiu kobiet. I pani też to pokazuje, bo to dojrzewanie Klary obserwujemy na kartach i jednej, i drugiej powieści, zwłaszcza w tej drugiej już wiemy, że to rzeczywiście nastąpiło.
Tak, ona w tej drugiej powieści właśnie trochę dojrzewa, dostrzega też inne aspekty, że ona jest ważna, ale też może walczyć nie tylko o to, co dla niej jest, jakby nie tylko o siebie, ale też o inne kobiety.
Żeby to coś systemowo
tak,
zmienić.
Żeby to zmienić systemowo, a nie tylko to, co jej nie pasuje w jej własnym życiu. A ona, no ona jest trochę taka egoistyczna, ale się uczy, dojrzewa poprzez to wszystko, co ją spotyka i już na koniec ma troszkę inną wizję na siebie.
No i ma wspaniałego męża, którego w pewnym momencie przestaje doceniać. No to tutaj takie meandry tych relacji też damsko-męskich, ale też mówią o pozycji społecznej kobiety, też powiedzmy o tym, że bardzo trudnego aspektu sytuacji kobiety pani dotknęła, bo też wydaje się, że to nie jest tak, że złe traktowanie kobiet w rodzinie, że to się zakończyło w pewnym momencie, że ruch emancypantek to wszystko w cudzysłowie załatwił, bo niestety to zło pojawia się także w naszych czasach, czyli złe traktowanie na przykład żon. Tutaj mamy taki przykład takiej pary małżeńskiej, bardzo nieszczęśliwej kobiety.
No niestety właśnie przy pisaniu takich powieści historycznych, właśnie jak się porusza takie bardziej problemy stricte obyczajowe, a nie związane z historią, to właśnie to tak w pewnym momencie dochodzi do człowieka ta świadomość, że mimo, że to już minęło prawie 150 lat, no 130 od akcji tej książki, to te problemy tak naprawdę się za wiele nie zmieniły i są do tej pory niestety bardzo aktualne.
Pani, można powiedzieć, odbrązawia też taką epokę, którą bardzo tak sentymentalnie wiele osób traktuje, chociaż mamy tę wiedzę, jak w dawnych czasach kobietom się żyło, powstają też powieści, opracowania. No tutaj w tym momencie przyszła mi do głowy powieść Chłopki, oczywiście dotyczy innego środowiska kobiet, ale wiemy o tym, że kobietom nie było lekko i musiały naprawdę czekać wiele, wiele lat czy dziesięcioleci i walczyć o te swoje prawa, żeby to się zaczęło zmieniać. No i też walczyć o tę swoją świadomość, prawda? Samoświadomość, że mogę coś zmienić, a mogę też zmienić coś dla innych. To, o czym pani mówi, na co zwraca uwagę.
Tak, no...
No tak jest rzeczywiście.
Tak jest.
I to się w tej powieści pojawia. Oczywiście to nie jest tak, że pani cukruje i słodzi i że wszystko się pięknie kończy. Możemy uspokoić naszych słuchaczy, że historia tej kobiety, która była prześladowana przez swojego męża, przypomnijmy jej imię, zaraz ja tu mam zaznaczone, tutaj taki nieprzyjemny człowiek był. Pan Reichenburg, tak?
Tak.
Który się nad tą żoną niestety znęcał, ale się to potem wszystko tak obróciło, że też robił inne rzeczy, jak się okazało. W związku z tym ta kobieta odzyskała taką życiową wolność. No i kwestia właśnie wykorzystywania także takiego zawodowego kobiet, prawda? Bo też w tej drugiej powieści znów pojawia się człowiek, który też chce wykorzystać potencjał drzemiący w kolejnej bohaterce.
Tak, generalnie tam, jak właśnie im więcej o tym myślę, to tam faktycznie bardzo dużo tych różnych aspektów tego traktowania kobiet w tamtych czasach i właśnie znowu w dzisiejszych czasach się pojawia, bo też tam jest taki mniej ważny wątek, ale się pojawia właśnie wykorzystywania swoich pracownic niestety i to też to dzisiaj jest niestety po raz kolejny aktualne.
I też są te takie zawirowania mocne, życiowe, no, dramaty, tragedie wręcz. Matka, która znika z życia swoich dzieci na wiele lat, właściwie przegapiając całe ich dojrzewanie i dorastanie, ale jak się okazuje, nie dlatego, że tak chciała i że uciekła, bo nie chciała być dziećmi, tylko... Tak się te losy rodzinne, małżeńskie złożyły, że wybrała taką drogę. Potem jest ten wielokropek w tej opowieści, w którym to wielokropku odczytujemy, że coś dobrego jeszcze te osoby spotka, które dotknęła taki dramat, dotknęła taka tragedia, jak rozstanie przez wiele lat, prawda? Matka, córka,
Tak, no ja generalnie staram się zawsze, żeby te wątki kończyły się, no nie zawsze będą się, nie we wszystkich książkach kończyły pozytywnie, ale staram się, żeby gdzieś tam było jakieś takie światełko nadziei, ale żeby właśnie też nie przecukrować, no bo jednak jak wiemy, w życiu jest różnie i z jednej strony książki mają dawać nadzieję, ale też, no ja uważam, że nie może być tak, że każdy bohater w książce kończy tak absolutnie różowo, że wszystko jest u niego pięknie, no bo tak nie jest. Układa się nam gdzieś w życiu, ale zawsze gdzieś te kłopoty czekają na horyzoncie, niektóre wątki zostają takie niedopowiedziane, będą pociągnięte w kolejnych książkach, ale myślę, że właśnie akurat ten wątek jest taki dający nadzieję, ale nie jest taki definitywnie cukrowy, no bo to jest tak trudna, tragiczna sytuacja, która się tam stała, że tego, no nie można tego skończyć tak cukierkowo, bo w życiu to by się na pewno nie skończyło cukierkowo, tylko jednak to potem są lata, miesiące, lata wysiłku z obu stron, żeby jednak właśnie te relacje naprawić, przywrócić do jakiegoś takiego dobrego stanu.
No, ale też muszę o to zapytać, bo jest pani bardzo młodą osobą, a tutaj takie pogmatwane ludzkie losy i to na przestrzeni wielu lat i osoby w różnym wieku i dzieci i rodzice i babcie i dziadkowie i te osoby też od strony psychologicznej no, wydają się tak bardzo wiarygodnie przedstawione. Rozumiemy ich intencje, a jeśli nie do końca rozumiemy, no to to się w toku tej narracji i tej fabuły wyjaśnia. Więc też zapytam o tę znajomość psychologii, psychiki ludzkiej.
Myślę, że to jest po pierwsze bycie dobrym obserwatorem i też taką, ja jestem taką osobą, która bardzo dużo rzeczy lubi, tak nie znajduję teraz lepszego, ładniejszego słowa, że tak powiem potocznie przekminiać i nieraz siedzę długo i rozmyślam nad tym, skąd to się wzięło, dlaczego, co i jak, ale też myślę, że to jest też z lektury po prostu literatury, dobrej literatury. Ja uwielbiam klasykę, jednym z takich moich ulubionych autorów jest Henry James i jego powieści, tam czasem mi brakuje wręcz akcji, ale on po prostu przepięknie rozpracowuje te postaci psychologicznie, pokazuje naprawdę różne aspekty tych sytuacji i myślę, że to też się wzięło trochę właśnie z czytania takiej literatury klasycznej, takiej światowej na poziomie, która się tym zajmuje, ale też właśnie ten aspekt tego obserwowania ludzi i takiego rozkładania na czynniki pierwsze tego, co, jak i dlaczego.
No tak, słuchania tego, co ludzie też opowiadają i taki rodzaj empatii. No to gratuluję, bo to jest też podstawa tego warsztatu dziennikarskiego. Na koniec tej części rozmowy pozwolę sobie jeszcze zacytować to, co wydawnictwo Pruszyński Spółka zamieściło w pierwszej powieści, anonsując tę powieść dla czytelników, czyli w powieści W Starym Wiedniu. Perfekcyjnie oddany klimat epoki, dynamiczna akcja, kolorydy bohaterów sprawiają, że książka ta to idealna podróż w czasie, z której nie chcemy wracać.